Zabrano córkę ze szkoły, a syna z domu, bez jakiegokolwiek listu, telefonu, bez jakiejkolwiek wcześniej informacji, że podejrzewają coś, tak? Córka poszła za drapaniem do szkoły w piątek najprawdopodobniej, była przeprowadzona pierwsza rozmowa, ale o tym dowiedzieliśmy się już po fakcie. We wtorek dzieci były zabrane.
Ucieczka z raju. Reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego.
Wyrażamy swój sprzeciw wobec odwołania polskiego konsula z Oslo, pana doktora Sławomira Kowalskiego, który zasłużył się szczególnie tutaj Polakom, broniąc polskich dzieci odebranych, separowanych od rodziców w Norwegii.
Ponad 30 tysięcy osób podpisało petycję w obronie polskiego konsula, pana doktora Sławomira Kowalskiego, który przez 5 lat wzorowo służył polskim rodzinom w Norwegii. Został wydalony z Królestwa Norwegii na podstawie całkowicie fałszywych zarzutów, że w gminie Hamar naruszał działania urzędników Barnevernet i norweskiej policji. Ujawniliśmy 2 tygodnie temu nagranie z tej interwencji. Na tym nagraniu było widać w sposób jednoznaczny, że pan konsul Kowalski chciał dostać się zgodnie z przepisami konwencji konsularnej wiedeńskiej do polskiego dziecka, które było wówczas w lokalu Barnevernet, lokalu Urzędu do Spraw Dzieci. Został niedopuszczony do tego dziecka, a policja usunęła go z naruszeniem jego nietykalności osobistej wynikającej z konwencji dyplomatycznej wiedeńskiej z miejsca prowadzonych czynności.
Nie ma pan prawa przebywać w tym budynku, gdy nie będzie w nim właścicieli, a więc musi pan wyjść z budynku. A co z artykułem 36 konwencji wiedeńskiej? Nie wiem. Nie może pan przebywać w tym budynku. To ostateczna decyzja. Musi pan wyjść na zewnątrz. Może pan skontaktować się ze swoim przełożonym? Właśnie z nim rozmawiałem. Chcę z nim porozmawiać. Nie. Musi pan opuścić budynek. Ale musimy obserwować to spotkanie i asystować obywatelom Polski. Nie, nie w tym momencie. Chcę pan powiedzieć, że nie przysługują mi prawa z mocy artykułu 36 konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Jeżeli nie wyjdzie pan sam, wyprowadzimy pana. Ma pan jedyną szansę, żeby wyjść. Teraz. Ale czy wie pani, że mam immunitet? Dotyka mnie pani, a nie pozwoliłem na to. Czy wie pani, że mam osobisty immunitet dyplomatyczny i że właśnie pani złamała konwencję dyplomatyczną?
Składamy dzisiaj na ręce ambasadora Królestwa Norwegii pismo z naszymi rekomendacjami, które są powtórzeniem międzynarodowej krytyki i międzynarodowych rekomendacji formułowanych przez szereg miesięcy wobec Norwegii i jej organów. W czerwcu ubiegłego roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję o właściwym tworzeniu systemu pieczy zastępczej, rezolucję opartą o raport deputowanego Walerio Gileckiego, który przygotował go w oparciu o skandaliczną sprawę rodziny Bodnariu, która kilka lat temu została pozbawiona swych dzieci w Norwegii i dopiero po międzynarodowej presji odzyskała swoje dzieci i mogła wrócić do Rumunii. We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Janssen przeciwko Norwegii uznał, że Norwegia naruszyła artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to znaczy prawo do ochrony życia rodzinnego, właśnie naruszając prawo kontaktu rodziców z dziećmi odebranymi przez system Barnevernet.
Są tutaj osoby zaangażowane tam właśnie w pracę na rzecz polskich rodzin w Oslo. No ja jestem, prawda, pracowałam z panem konsulem przez te 5 lat jako psycholog przy tych sprawach Polaków, którzy no, mieli kontakt z instytucją Barnevernet. Są też rodzice, którzy wrócili do Polski po przejściach tego typu.
Dlaczego pani dzieciom zabawki zabiera?
Cicho, bo ja tak nie lubię. Zaraz złożę, a oni za chwilę rozsypią. O, i to jest cała zabawa, najlepsza. Nie, Jasio?
Mieszkaliśmy 9,5 roku w Norwegii. Tam się urodziła dwójka dzieci. I w 2014 roku w połowie września zabrano córkę ze szkoły, a syna z domu. Bez jakiegokolwiek listu, telefonu, bez jakiejkolwiek wcześniej informacji, że podejrzewają coś, tak? Córka poszła za drapaniem do szkoły. W piątek najprawdopodobniej była przeprowadzona pierwsza rozmowa, ale o tym dowiedzieliśmy się już po fakcie. We wtorek dzieci były zabrane. Sekundeczkę. Tak?
I chciałam piseleńki, frytki i nie boli brzuszek.
Dobrze, idź do pokoju, za chwilę przyniosę, dobra? Zabrali nam dwójkę dzieci na podstawie rzekomego przypuszczenia 24-letniej pracownicy Barne Werner, że istnieje przemoc w rodzinie. Podejrzenia.
Mama.
Bez dowodu. Bo córka poszła z zadrapaniem do szkoły i stwierdzono, że no to jest przemoc w domu. Nikt się jej nie zapytał, kto ci to zrobił, tylko córka odpowiedziała, że zdarzyło się to w domu. A to było przy zabawie z młodszym bratem, klockami, czy tam, nie pamiętam, jakąś zabawką, było zarysowanie, taka ranka malutka, tak, oprócz siniaków, których pełno miała, bo i drzewa, i sad, i wszystko, to była ranka na czole, tak, od uderzenia, to nie był siniec, to po norwesku było to napisane romerke, czyli czerwona plamka, tak, czerwone zaznaczenie, o, tak to wygląda.
Jak masz na imię?
Natalia.
A gdzie tata?
Tata jest za granicą.
W Norwegii?
Nie, chcielibyśmy na razie mówić.
To ty miałaś ten znak na czole, tak? Zadrapanie.
Tak, bo brat mnie uderzył zabawką. Myśleli, że to rodzice mnie nie biją. No i zabrali.
A co powiedziałaś nauczycielce? Bo najpierw nauczycielka spytała ciebie, tak? O przyczynę tego zadrapania.
Tak, powiedziałam, że to był mój brat. Oni pewnie nie uwierzyli, bo myśleli, że to jest słowa rodziców. No i stało się.
Na podstawie tego sporządzili całe przesłuchanie dziecka. Jak zobaczyła to nasza adwokat, to stwierdziła, że same to przesłuchanie jest złamaniem prawa, bo było po prostu tak prowadzenie dziecka, żeby uzyskać odpowiedzi, że była przemoc w domu.
Ono się odbyło bez waszej wiedzy?
Oczywiście, bez naszej wiedzy. Z większości przesłuchań odbywa się poza wiedzą rodziców, ponieważ dzieci są... W naszej sprawie było tak, że córka została zastraszona, żeby nie mówiła w domu, że ktoś dzień wcześniej z nią rozmawiał na ten temat. Ja mam to napisane w raporcie.
I prawo norweskie pozwala na przesłuchanie dzieci bez zgody i wiedzy rodziców?
Oczywiście.
I ich obecności?
Oczywiście.
Jak was przyjęto?
Nie przyjęto. To chłodne było przyjęcie. Nikogo nie było. Nie było gdzie możliwość zostawić pisma, więc wcześniej wysłaliśmy mailem. Jośmy się spodziewali, bo to są te typowe takie zagrywki norweskich urzędów, bo nawet jak się do nich czasami pisze maile czy pisma, które są dla nich niewygodne, to ustawiają filtry antyspamowe i nagle się okazuje, że przepraszam, ale taki odbiorca nie istnieje albo poczta nie została doręczona.
Dobrze rozumiem, że w ambasadzie Norwegii wiedziano, że
tak.
Państwo będą dziś protestować,
tak.
Że złożycie petycję.
Tak.
Petycję o?
Zaprotestować przeciwko takiemu, powiedzmy, traktowaniu naszych konsulów, że tych, którzy bronią dzieci, są uznawani za persona non grata, ale to przede wszystkim takie nasze sugestie do współpracy, czy możemy pomóc i żeby nawiązać tę współpracę. No, widać, nie ma woli do współpracy. Tutaj ze mną zgromadzili się osoby, które miały do czynienia ze sprawami Barne Werner. Jest z nami pani Silje Garmo, która utrzymała azyl w Polsce. Są prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.
Dlaczego pani uciekła z Norwegii?
I maj 2017 så ble jeg tvunget til å forlate
Norge. W 2017 roku w maju dowiedziała się, że więziciel wkroczył w Barne Werner, chce zabrać jej córkę. W związku z tym musiała puścić Norwegię, bo nie dałoby jej się uchronić Eiry. Tym bardziej, że to jest mój dodatek. Barne Werner zabrało jej już starszą córkę.
A dlaczego? Dlaczego Barne Werner chciało odebrać córkę?
Była sprawa dotycząca jej starszej córeczki. Czyli kto będzie miał prawo do przebywania ze starszą córką? Bo tam jest po prostu konflikt z ojcem Frei. I dlatego Barne Vernet wysłało Besimiring Melding. To jest melding troski, że oni się martwią o jej córkę, prawda? Co się z nią stanie? W związku z tym mają prawo po prostu wkroczyć w jej życie i zabrać jej dziecko. Oni chcieli jej zabrać dziecko, bo napisali w dokumentach, że ona prowadzi chaotyczny styl życia i jest rusmisbrukerem, czyli uzależniona jest od jakichś tam, chodziło o leki jakieś, tak, przeciwbólowe.
Kilka dni temu uprawomocnił się azyl pani przyznany przez Polskę. Jak długo pani zostanie w Polsce?
Ona życzy sobie żyć w wolnym kraju, być żeby Eira była bezpieczna. Eira ma polskie dokumenty, więc de facto jest Polką. I już rozmawia po polsku w przedszkolu, do którego chodzi.
Mama.
U synka była jakaś też ranka?
Absolutnie, nie.
Co się działo dalej? Przesłuchali dzieci?
Dziecko, bo syn miał 1,5 roku, nie mówił i był w domu. Córkę przesłuchiwali rano, a nas, jak poszła do szkoły i zadzwonili do nas, że mamy być na godzinę 13 w ratuszu. Jadąc już do ratusza widzieliśmy radiowozy pod szkołą i pod domem. Czuliśmy już wtedy, że dzieci nie zobaczymy. W ratuszu byliśmy przesłuchiwani w dość nietypowy i niecywilizowany sposób. Dowiedzieliśmy się o tym, że zabierają nam dzieci. Na podstawie tego, że jest podejrzenie o przemoc. Bez jakichkolwiek dowodów. Pytaliśmy się o dowody, prosiliśmy o obdukcję. Powiedzieliśmy, że jeżeli uważają, że coś w naszej rodzinie jest nie tak, to my prosimy o pomoc, tak, o współpracę, bo od tego ta instytucja jest, ona jest od tego, żeby pomagać. Natomiast oni już pierwszy dzień stwierdzili, że nie udzielą żadnej pomocy rodzinie, ponieważ jest tam przemoc i dzieci są zabierane i już jadą pod ukryty adres, tak, o którym się nie dowiemy. I jeżeli my się nie zgadzamy z tą decyzją, no to adwokat i sąd. To już teraz wiemy po wielu, wielu sprawach, że jeżeli przychodzą, zabierają dzieci, wzywają na przesłuchania, to wiadomo, że jeżeli pokazują decyzję o zabraniu dzieci, wtedy nie można wykonywać jakichś takich dziwnych ruchów na zasadzie, nie wiem, krzyczeć, pokazywać swoje emocje, tak? Wtedy trzeba prosić o współpracę, próbować jakoś wejść w ich wizerunek, że no może jednak tej rodzinie można pomóc, nie zabierając dzieci. My już wtedy wiedzieliśmy, że trzeba szybciutko nawiązać szybko nić współpracy z nimi, żeby chociaż w tym pierwszym, drugim dniu już, tak, mogliśmy gdzieś odbić taką tą piłeczkę, że ich zarzuty są bezpodstawne.
A dlaczego nie można pokazać emocji, oburzenia?
Bo to zostanie wykorzystane przeciwko nam. Nam na przykład policjanci wykręcali ręce po to tylko, żebyśmy zrobili jakieś takie dziwne ruchy, które mogłyby zakrawać na jakąś taką naszą, nie wiem, niestabilność. Tak, ja na przykład w pewnym momencie przestałam w ogóle odpowiadać na pytania. Rozpłakałam się i wbiłam wzrok w podłogę, bo stwierdziłam, że już z nimi nie będę o niczym rozmawiać, bo to nie ma sensu. Im więcej ja płaczę, im więcej ja z nimi rozmawiam i proszę o dowody i proszę o to, żeby dzieci nam nie zabierano, jeżeli uważają, że jest przemoc, to niech nas obserwują. Mówiłam, załóżcie kamery, dajcie kuratora, ale niech te dzieci wrócą do domu. Nie macie dowodów, ale mamy podejrzenia. Tak? I jak wbiłam wzrok w podłogę, bo stwierdziłam, że już nie będę walczyła z wiatrakami, bo już nie mam na to siły po kilku godzinach przesłuchań, wiedząc, że już dzieci i tak nie ma w domu, tak, i w szkole, to napisano, że matka jest niestabilna psychicznie, ponieważ stracono z nią kontakt. Tam nas informują, że dzieci do domu nie wracają, że zabierają dzieci. Jeżeli się nie zgadzamy, no to podsunęli nam wizytówkę adwokata. Coś nas wtedy już ruszyło i nie wzięliśmy tej wizytówki. Już wtedy wiedzieliśmy, że musimy zgłosić się najszybciej do konsulatu, do ambasady, tam po pomoc. Ja byłam wściekła na nich. Ja miałam ochotę je ukatrupić za to, co zrobiły moim dzieciom. Tak? Jak wmawiały mi ciągle kłamstwa. Jak przymuszały nas do tego, żebyśmy się przyznali do czegoś, czego nie ma. Jak nam na drugi dzień zadzwonili i powiedzieli, że dzieci już mówią, że nas nie kochają. Nagle mój syn przemówił po norwesku, tak, 1,5-roczny. To wszystko były prowokacje, żeby nas wykończyć. Zawsze jak się zbliżała rozprawa sądowa, to zawsze jakieś było przygotowane spotkanie i dzieci były przestawione przeciwko nam. Żeby tylko coś jeszcze na tą rozprawę, gdzieś jakaś szpila się znalazła na nas, tak. Obdukcja odbyła się 4 tygodnie po zabraniu dzieci i żeby było śmieszniej, nie było żadnych starych jakichś ran, bo sprawdzali, czy dzieci nie były ciągnięte za uszy, tak? Czy nie było jakichś sińców, natomiast było mnóstwo nowych ran, które zdarzyły się w domu zastępczym.
Może państwo krzyczeliby tak, na dzieci? No, byli państwo agresywni?
Nie, agresywni nie, ale oczywiście, że krzyczeliśmy, oczywiście, że były kary. Co potem nie wiedzieliśmy o tym, że w Norwegii kary też są zabronione, bo kara dla dziecka to jest przemoc psychiczna. No to co, to był zakaz bajek. Dzieci były malutkie, więc jeszcze takie jak elektroniki nie była taka rozpowszechniona 5 lat temu jak teraz. To było, no co, rozejście się do dwóch osobnych pokojów, tak? Nie patrzenie się na bajki, nie wiem, nie pójście z koleżanką na dwór. Zresztą...
Nie wolno tego.
No nie, no potem dowiedzieliśmy się, że nie. Również całowanie dzieci w usta, jakieś takie bardzo czułe przytulanie. To jest też zarzut pedofilii, tak? Tam się dzieci tak nie traktuje, jak my Polacy.
A dlaczego dwoje dzieci? No, jedno miało rankę, no tak, zadrapanie.
Tak, ale jest takie prawo, że jeżeli dzieje się krzywda jednemu dziecku, to zabiera się wszystkie dzieci mieszkające z tymi rodzicami, tak? Pod naszą nieobecność zabrali dziecko ze szkoły, a syn był z babcią w domu. Także myśmy wrócili do domu, nie było dzieci, myśmy tego nie widzieli. Myśmy wtedy w międzyczasie byli przesłuchiwani w ratuszu. Dzieci były w Larvik.
A państwo gdzie mieszkali?
W Rejken pod Oslo.
Pamiętasz pobyt w tym domu zastępczym? Jak ty się tam czułaś?
No dziwnie. No bez mamy, bez taty, bez rodziców, bez domu, bez rzeczy. No dziwnie, tak u obcych.
Jak ciebie traktowali?
No niezbyt ciekawie. Zamykali mnie w ciemnym pokoju, kazali iść do innych pokoi zazwyczaj. Miałam się iść swoim. Na przykład zabierali mi brata, oni szli do salonu, a ja musiałam iść do pokoju, żeby im nie przeszkadzać.
Pierwsza noc spędzona u rodziny zastępczej.
No okropnie, płacz, tęsknota, nie wiedziałam co się dzieje.
A powiedz, co robili Karolkowi w nocy?
Bo on wychodził, chciał do mnie, bo ja byłam jedyna bliska dla niego. Wychodził i przychodził do mnie, bo mieliśmy łóżko obok siebie, więc go przepinali pasami.
Tłumaczyli coś?
Nie, po prostu wychodził, wkurzali się i no, przepinali go. Odpinałam go i brałam go do siebie w nocy.
Dzieci przywożono do biura Barne Vernet. Byliśmy tam zamykani w takie specjalne drzwi. Były w środku, siedziały dwie panie asystentki, które prowadziły naszą sprawę. Jedna miała 24, druga 27 lat, plus polski tłumacz.
Jak często?
2 godziny w tygodniu. Były 3 rozprawy i te 3 osoby wydały jednogłośnie wyrok, bez żadnych, dokładnie to brzmi tak, że wydały bez jakichkolwiek wątpliwości jednogłośny wyrok, że dzieci mają natychmiast wrócić do domu, nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, natychmiast, żeby ani chwili nie miały przywiązania do rodziny zastępczej, że dziecku została wmówiona przemoc, że nie było podstaw do tego, żeby wszcząć aż taką procedurę, że tej rodzinie można było spokojnie pomóc, jeżeli już coś było, tak, w domu, i że nie ma przemocy i że Barne Vernet powinna zostawić nas w spokoju. W czwartek dostali na biurko wyrok, w piątek zaprosili nas. Był poczęstunek, były kwiaty. Ja już nie mówiłam wtedy nic, bo prawie po pół roku przeczołgania po podłodze psychicznym ja już nawet z tymi ludźmi nie chciałam rozmawiać. I oczywiście super, dziękujemy, fajnie, dziękujemy za kwiaty, super ciasto, naprawdę, kto piekł w ogóle. Wie pan, musieliśmy ich uśpić do granic możliwości, bo my i tak wiedzieliśmy, że na drugi dzień nie będzie nas w Norwegii. Wszyscy mówili, przecież Kasia, wy macie wyrok. Co zrobili? Po 6 dniach się odwołali od wyroku i przyszli po dzieci z policją, ale my już byliśmy z dziećmi w Polsce. Halo, idziemy jeździć autami. Proszę mi tu przyjść, natychmiast. Gdzie masz czapę?
Z Norwegii przywieźli państwo te samochody?
Tak.
Świetne są.
Ale w Polsce też można dostać takie. Akurat nie te modele, ale...
Pani można. Wytoczyła sprawę przeciwko państwu norweskiemu?
Nie, przeciw tym osobom, które dopuściły się fałszowania dokumentacji. pracownicom, szefowi i z imienia i z nazwiska rodzinie zastępczej.
Pracownikom
Barnevernet. Tak, że ja mam nagrania, że to wszystko jest właśnie jest w prokuraturze, jak ona po przyjeździe, jak ona mówiła, że obiecywali jej, że wrócą z bratem do domu, jak ona będzie mówiła, że rodzice biją i że oni nam pomogą się naprawić, tak, jako rodzicom.
Resort Sprawiedliwości jest organem centralnym w sprawach dotyczących uprowadzeń rodzicielskich i w sprawach tak zwanych opiekuńczych. I w sytuacji, kiedy na przykład pomocy polskiego rządu oczekuje jakaś rodzina mieszkająca w Norwegii czy w jakimkolwiek kraju na świecie, to wówczas włącza się w cały ten proces Ministerstwo Sprawiedliwości, które wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych współpracuje. I my zapewniamy pomoc prawną, pomoc tym obywatelom, którzy takiej pomocy oczekują.
Prowadzicie ponad 30 spraw dotyczących obywateli polskich i norweskich, którzy uciekli.
Zazwyczaj dokładnie 31 spraw z udziałem obywateli polskich i 5 spraw z udziałem obywateli norweskich. To są sprawy dotyczące przede wszystkim sytuacji, w której jakieś dziecko jest zagrożone na przykład odebraniem, są jakieś wątpliwości, które ma, no na przykład urząd Barnevernet, czy też sprawy uprowadzeniowe, gdzie jedno z rodziców czy opiekunów wywiozło na przykład dziecko z terytorium jednego państwa i przewiozło do drugiego państwa. Chodzi o to, gdzie to dziecko ma wrócić. My przede wszystkim zajmujemy się dobrem dziecka, to jest dla nas najważniejsze. Nie da się sprowadzić wszystko do jednego mianownika całej działalności Barnevernet. To są instytucje o charakterze gminnym, samorządowym. Ich jest wiele. Są takie, z którymi się znakomicie współpracuje i o tym się też nie mówi. I są takie, gdzie zachowują się w sposób karygodny. I o tym się mówi.
Ja mam ten komfort, że jestem byłym wiceszefem polskiej dyplomacji, dzisiaj parlamentarzystą, więc mogę powiedzieć znacznie więcej niż dyplomaci. I tutaj moja bardzo niepoprawna politycznie teza, ale mówię to z pełnym przekonaniem, jest następująca. Norwegia przeżywa kryzys demograficzny. W samej Norwegii, w tym skandynawskim społeczeństwie, rodzi się bardzo mało dzieci wśród rodowitych Norwegów. Norweżki nie chcą mieć dużej ilości dzieci, są prowadzone w zupełnie innym systemie wartości, raczej, prawda, kariera, samorealizacja. Dużo dzieci rodzi się w rodzinach, które żyją na terenie Norwegii, ale są to rodziny imigrantów z krajów islamskich i tam pojawia się niepokój i pytanie o przyszłość tego małego, 4-milionowego kraju. Sądzę, że istotnym elementem tej polityki jest pozyskiwanie nowych obywateli Norwegii, ale obywateli podzielających norweski styl życia, system wartości. I takimi potencjalnymi obywatelami są polskie dzieci odebrane polskim rodzinom, skierowane do norweskich rodzin zastępczych. Podkreślmy, i to nie jest przypadek w mojej opinii, że te dzieci mają w sposób skrajny ograniczony kontakt ze swoimi polskimi rodzicami, z polską kulturą, tradycją, wiarą i co trzeba też podkreślić, z polskim językiem. Więc chodzi o to, żeby dziecko polskie zabrać, odciąć od kultury, języka, biologicznej rodziny polskiej i stworzyć z niego bardzo szybko Norwega. Nawet jak po kilku latach braku obecności polskiego języka, kultury, to dziecko by wróciło, będzie to już w zasadzie Norweg, który ma polskich rodziców, a nie dziecko z polskiej rodziny.
Lata to była pomoc psychologiczno-psychiatryczna. Na początku to była gehenna, bo syn oprócz tego, że nie mówił, to nie spał, praktycznie nie jadł. Musiałam przyzwyczajać ich na nowo do posiłków, które były w domu, bo tam były albo fast foody, albo z mikrofalówki jedzenie. Syn wyrywał sobie włosy z głowy, nie mówił, rozpędzał się i uderzał głową w ścianę, to wszystko na tle neurologicznym było. Autoagresja, tak?
Wtedy miał tylko 2 latka.
Tak. Dopiero po jakimś kilku miesiącach dzieci zaczęły normalnie sypiać, przesypiać całe noce. Córka się dobrze odnalazła w Polsce, poszła do szkoły. No dużo rzeczy na przykład nie pamięta. Na przykład nie jest w stanie nawet powiedzieć, w jakim mieście tam była, tak?
Ardo Juris, witam.
Dzień dobry, Adam Bogory, ja Zakrzewski z radia. Z panem prezesem jestem umówiony.
Proszę bardzo, zapraszam.
Barne Wernet podejmuje decyzję o odebraniu pomiędzy 3 a 5 tysięcy dzieci rocznie. W tym około 10% spraw, jedynie 10% spraw, kończy się postanowieniem sądu norweskiego, rejonowego, który nakazuje oddanie dzieci rodzicom. W sprawach norweskich staramy się wspierać rodziny na terenie Norwegii, kontaktując je z siecią prawników, którą zbudował zresztą pan konsul Sławomir Kowalski. Ale nasza rola najważniejsza zaczynała się wtedy, kiedy polskie rodziny z Norwegii uciekały i wracały do kraju. Zaczynały się działania, które podejmować mogli polscy prawnicy, czyli notyfikacje kierowane do władz norweskich o tym, że w trybie konwencji haskiej nie mają już jurysdykcji władzy nad rodzinami, które uciekły do Polski, i przeciwdziałanie ponownemu odebraniu tych dzieci do Norwegii w trybie konwencyjnym przez Barne Wernet. A Barne Wernet przecież takie działania cały czas podejmuje. Całkiem niedawno jedna z rodzin, które uciekły do Polski, dowiedziała się o tym, że wydano za nimi list gończy na terenie Norwegii, ponieważ Norwegowie, wiedząc o zagrożeniu wynikającym z konwencji haskiej, ta konwencja de facto chroni Polaków, którzy uciekają z Norwegii, zmienili kodeks karny i uczynili przestępstwem zagrożonym 2-letnim pozbawieniem wolności ucieczkę z Norwegii po wszczęciu postępowania przez Barne Wernet. Niezależnie od tych bolesnych spraw, mamy też sprawy zwyczajnych polskich rodzin, które wychowują dzieci tak samo, jak wychowywałyby je w Polsce, z całą pewnością nie krzywdząc swoich dzieci, i nagle zostają skonfrontowane z systemem Barne Wernet, który decyduje o odebraniu dziecka z rodziny. I to pod takimi błahymi powodami, jak na przykład nauka kaligrafii w domu, uważana za przemoc, uważana za zmuszanie dziecka do łamania jego przyzwyczajeń. Takimi jak zbyt ciężka pielucha dziecka w żłobku, albo zbyt wysoki wskaźnik absencji w nieobowiązkowym przedszkolu. To są sytuacje, z którymi nie możemy się pogodzić.
My też nie chcieliśmy tam zostać na stałe. Także właściwie to, co się wydarzyło, to tylko przyspieszyło nasz wyjazd. Tam jest fajnie pojechać, zarobić, ale niekoniecznie żyć. Chyba że ktoś tak się znorweży, że mu to po prostu pasuje.
Nie czuła się pani tam dobrze?
Nie. Nie. Na początku tak, kiedy dzieci były małe, ale tak jak mówię, kiedy już szkoła zaczęła, że tak powiem, obrabiać, tak, dziecku psychikę, kiedy narzucano pewne jakieś schematy, które niekoniecznie myśmy się zgadzali, na poglądowe. Chociażby, nie wiem, zapraszano parę homoseksualną do szkoły i oni opowiadali o tym, jacy są szczęśliwi, że mogą adoptować dzieci. No, ja niekoniecznie jestem tak tolerancyjna i nie uważam, że powinni adoptować dzieci, tak? Że nie powinno dziecko mówić do dwóch panów, do jednego tato, do drugiego mamo. No, ale jednak, jak powiedziałam córce o tym, ona przekazała to w szkole, no, że mama się z tym nie zgadza, to jednak zostałam poproszona do szkoły, że jednak no, przeszkadzam w programie edukacyjnym.
Warto było wyjeżdżać z raju?
Oczywiście, że warto było. Jeżeli dla kogoś rajem jest, są dzieci w rodzinie zastępczej i tysiące koron na koncie, to niech tam zostaje. Dla mnie wolę żyć za, nie wiem, 1000 złotych w Polsce, ale mieć dzieci przy sobie. To jest kwestia wartości.